Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, doradca wojewody, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Powiedziałem panu, że poopowiada nam pan o sprzęcie, który miał pan okazję wczoraj obejrzeć i od tego sobie zaczniemy. Zupełnie nowy pociąg, tak mówiąc najogólniej, chociaż to jest trochę na wyrost sformułowanie, ale pojawił się, będzie kursował na trasie z Zielonej Góry. Między innymi w kierunku Zbąszynka, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. No, bardzo ładna rzecz przyjechała do nas prosto z Warszawy, można by powiedzieć.
No, to jest ważne. Mówi się, że między innymi ten pociąg może obsługiwać trasę Zbąszynek-Świebodzin.
No, będzie mógł jeździć wszędzie tam, gdzie jest trakcja elektryczna, tak?
Ale on pewnie będzie użytkowany na wszystkich
trasach docelowych.
Trasach z liniami. Z trakcją elektryczną i on po prostu zasili tą taką pulę tych nowoczesnych pociągów. To jest zmodernizowany pociąg typu EN57, ale z tak głęboką modernizacją już nawet wykonaną pod potrzeby klienta niemieckiego.
No, widziałem wypowiedź wicedyrektora, który zachwalał rozwiązania techniczne, nowinki techniczne. Mówił o tym, że ten pociąg trochę inaczej ma rozwiązane kwestie amortyzacyjne, tak? Już nie mówię o udogodnieniach, tylko o kwestiach takich czysto trakcyjnych, że no jest to absolutnie nowoczesna maszyna, no taka, której nie powstydziłyby się koleje nigdzie na świecie.
No, z klimatyzacją oczywiście, z toaletami, zamkniętym obiegiem, bardzo wygodnymi, przestrzennymi, dla osób niepełnosprawnych, z windą dla osób niepełnosprawnych, więc z fotelami takimi, z miękkimi, pluszowymi fotelami, prawda, więc
160... O Wi-Fi już nikt nie mówi, bo to wiadomo.
Tutaj, no tak jak podobnie jak w innych podobnych pociągach, jest 160 miejsc siedzących plus 10 na dostawkach, prędkość maksymalna 120 na godzinę, no to jest ograniczenie właśnie przy modernizacjach pociągów, bo jak wiemy, te nowe impulsy, one mogą osiągać prędkość 160 km na godzinę. Ale ważne, bo te zakupy, i to jest też ważne, że tutaj mamy nabycie w ostatnich tygodniach dwóch pojazdów, tego elektrycznego i drugiego po modernizacji spalinowego, i im więcej takich pociągów przyjeżdża, żeby pracować, jeździć w naszym województwie, to tym zmniejsza się to takie ryzyko, że jak będziemy chcieli odbyć podróż, to będzie podstawiony taki stary, niewygodny
żółtek,
pociąg.
Tak zwany
żółtek, czy są jeszcze inne mniej eleganckie nazwy tych pociągów, ale ważne jest, żeby była ta liczba tych nowoczesnych po modernizacjach pociągów jak największa, wtedy będziemy mogli już z pewnością liczyć na wygodną podróż. Czas przejazdu na przykład tam rozkładowo był z Nowej Soli do Zielonej Góry wynosił 14 minut, a i tak pociąg zwolnił, bo w okolicach Nowego i Starego Kisielina mamy wymianę jednego z torów, więc ten czas...
Plus minus przejazdu, 10 minut będzie można dojechać, tak?
No nawet takie prędkości będą możliwe, co prawda ten taki promocyjny pociąg nie zatrzymywał się na stacjach po drodze, czyli ani w Starym, ani w Nowym, ani na przystankach.
No, ale przede wszystkim chodzi tutaj o komfort podróżowania, tak? Już myślę, że minuta w jedną czy w drugą pasażera nie zbawi, a raczej jeśli będzie mógł usiąść w naprawdę nowoczesnej, przystosowanej do nowoczesnej komunikacji maszynie, to wtedy ta minuta w jedną
tak,
czy w drugą
no
stronę.
Oczywiście to, co jest bardzo ważne, ale co zależy od środków finansowych, jakie przeznaczamy na kolej, to jest to, żeby te pociągi jeździły częściej niż teraz. Co prawda mamy między Nową Solą a Zieloną Górą 13 pociągów Regio, ale no, te pociągi nawet na takich relacjach z Frankfurtu nad Odrą na przykład do Berlina jeżdżą co pół godziny, a w szczycie nawet co 15 minut odjeżdża pociąg, więc i wtedy jest bardzo dużo pasażerów, bo oni wiedzą, że w każdej chwili mogą przyjechać i w każdej chwili wrócić.
Można to porównać z ósemką w Zielonej Górze. Kiedy się nie przyjdzie praktycznie, to na pewno zaraz podjedzie.
Tak, dokładnie to jest.
No, w Niemczech widać to rewelacyjnie, te wszystkie pociągi typu Regional Express, które jeżdżą na przykład na linii między Frankfurtem a Berlinem. One funkcjonują właśnie właśnie na takiej zasadzie. Generalnie pasażer, który wysiądzie z innego pociągu, czy przyjedzie na stację, to nawet nie musi specjalnie sprawdzać rozkładu jazdy, bo wyświetli mu się, że za kilkanaście minut będzie. No może doczekamy tych czasów, że i u nas rzeczywiście tak będzie mogła funkcjonować kolej. Pewnie wszyscy sobie by tego życzyli, bo dużo mówimy przecież o ekologii, o wszystkiego, wszystkich tego rodzaju rozwiązaniach.
O korkach, które nas gnębią.
Ależ absolutnie, tak.
No. Także myślę, że wszyscy skorzystamy, nawet te osoby, które nie wsiądą do pociągu.
A jakiś czas temu mówiło się o tym, że pociągi wyruszające z tak zwanej stacji, no jeszcze roboczo możemy ją tak nazywać, Zielona Góra Główna, będą mogły zatrzymywać się w granicach miasta. I nie mówię o dzielnicy Nowe Miasto, tylko mówiono o tym, że być może będzie można, nie wiem, wsiąść do pociągu na dworcu PKP w Zielonej Górze, a wysiąść na Zaciszu. To jest
tak,
możliwe?
Tak. To jest możliwe, ale tutaj takim nowum jest to, że te podróże w granicach miasta Zielona Góra kosztują teraz 2 zł. Więc dla...
No mniej niż bilet komunikacji miejskiej.
Jest to mniej niż bilet komunikacji miejskiej, więc jest to szybciej. Oczywiście, jeżeli akurat ktoś przy trasie pociągu ma do załatwienia jakieś sprawy, jest to szybciej i taniej.
No to taka trochę kolej naziemna w Zielonej Górze.
Taki trochę tramwaj.
Taki trochę tramwaj.
Warto jakby zwrócić na to uwagę i pomału przyzwyczajać się, że jest taka alternatywa podróżowania.
No mieszkańcy pewnie przyzwyczają się w którymś momencie, bo to trzeba się przekonać na własnej skórze, że można w ten sposób się przejechać, i to oczywiście nie tylko w tym kierunku, bo będzie też możliwość pewnie jazdy w drugim kierunku. No bardzo dobrze, jeśli jeszcze te wszystkie pociągi będą nowoczesne. Tych, który wczoraj był prezentowany, przyjechało kilkadziesiąt chyba do Polski w tej chwili, tak?
No ten akurat był w takiej grupie 5 pociągów zamówiony i taki kontrakt był realizowany i po jednym do każdego województwa te pociągi trafiały. Jeden właśnie trafił do nas i z tego się...
Ile kosztuje taki pociąg? Gdybyśmy tak mieli
orientacyjnie... Modernizacja, tak jak pan dyrektor Polregio Zakładu Zielonogórskiego mówił, 8 milionów kosztowała.
No to nie jest mała kwota pieniężna.
Tak, no ale dlatego się modernizuje pociągi z tego względu, że te nowe kosztują powyżej 20 milionów.
No inna sprawa, że to też jest taki sprzęt, który służy latami, tak? On się zużywa trochę inaczej niż samochód na przykład, mimo że obsługuje dużo większą liczbę pasażerów, czy autobus nawet najzwyklejszy. No w połączeniu z tą komunikacją, która nam się szykuje, komunikacją elektryczną, prostą nowoczesną dieslowską, jeśli dołączymy do tego rodzaju alternatywne połączenia, nawet w granicach miasta, już nie mówię o tym, że ktoś jedzie dalej wygodnym pociągiem, to perspektywa jest całkiem
słuszna. Tak, szczególnie ja myślę, że dobrym środkiem transportu będą pociągi do Nowego Kisielina, pod warunkiem, że to jest planowane, że z pętli przy tym przystanku na Nowym Kisielinie będą odjeżdżały w godzinach przejazdów pociągu autobusy miejskie, które będą rozwoziły po strefie, dlatego że tam powstaje wiele, wiele nowych miejsc pracy i tam...
No tych ludzi będzie tam masa.
Będą pasażerowie, oczywiście. Tak, którzy jednak w te dosłownie kilka minut będą mogli z centrum miasta dojechać do Nowego Kisielina.
No i ten dworzec też, który został wybudowany na strefie w Kisielinie. On robi wrażenie. Ja powiem panu szczerze, że pierwszy raz, jak pojechałem zobaczyć z ciekawości, jak zostało to wszystko zrobione, no to nie mogłem uwierzyć, że to jest taki dworzec. On jakby żywcem przeniesiony gdzieś z Niemiec. Właściwie patrząc na to, jak to wszystko jest rozwiązane, jak wyglądają tablice informacyjne i wszystkie inne historie, pomyślałem sobie, że równie dobrze, gdyby ktoś mi powiedział, że jestem w tej chwili w jakimś niemieckim miasteczku tuż za naszą zachodnią granicą, to po prostu uznałbym, że tak jest. No jest to zrobione naprawdę na wysokim poziomie.
No tam były takie uwagi, że ten dworzec, ten przystanek Zielona Góra, Nowy Kisielin, mógłby być położony bliżej parku naukowo-technologicznego naszego uniwersytetu, czyli bliżej tej części strefy, która jest zagospodarowana obecnie tam, gdzie już działają zakłady pracy, ale strefa będzie się cały czas przesuwać w stronę tego przystanku, a być może nawet w przyszłości jeszcze dalej. Więc
No poza tym jest tam wielki parking też, trzeba zwrócić na to uwagę, że też tam wielu, już widziałem, że wiele osób po prostu przyjeżdżających do pracy parkuje tam, nie wiem, czy potem idą na piechotkę, spacerkę.
Też można przyjechać rowerem, dlatego że w tym właśnie pociągu są takie specjalne stelaże, do ustawiania pionowo rowerów. Wtedy ich się więcej zmieści niż tak normalnie, jakby ktoś na korytarzu stawiał. I to jest też taka przyjemna forma podróży, no bo można sobie rowerem potem dojechać do swojego zakładu.
No to zmieńmy zupełnie temat z komunikacyjnego na około komunikacyjny, nazwijmy to. Myśli pan, że uda się panu wojewodzie i prezydentowi miasta dojść do porozumienia w kwestii ewentualnej budowy parkingu przy ulicy Władysława IV zgodnie z tymi założeniami, które miasto chciało tam zrealizować, bo panowie podobno są po rozmowie i chcą osiągnąć jakiś kompromis z tego, co mówił wiceprezydent Kaliszuk, więc sprawa wygląda na to, że nie jest definitywnie zamknięta. Tak jak w tej chwili, kiedy wojewoda uchylał uchwałę, która została podjęta, mówiono o tym, że będzie część osób zadowolonych absolutnie z tego tytułu i pewnie część niezadowolonych. To jest jakby naturalne. Myśli pan, że może się teraz ta sytuacja odwrócić?
To znaczy, bo tutaj takie określenie tej sytuacji, że potrzebny jest kompromis między panem wojewodą, a panem prezydentem.
No panowie tak podobno ustalali między sobą, tak, na spotkaniu w cztery oczy.
Jest, wydaje mi się, trochę nieadekwatne do tej sytuacji, dlatego że mamy ustanowiony przez Radę Miasta Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, który nazwano Park Braniborski. I prezydent miasta złożył projekt uchwały, żeby ten park przyrodniczo, ten zespół przyrodniczo-krajobrazowy w najbardziej atrakcyjnym miejscu...
Ograniczyć o 0,7 hektara, tak?
Żeby ograniczyć, czyli żeby stworzyć taką dodatkową barierę pomiędzy zabudową mieszkaniową, bardzo intensywną, 10-piętrową, a właśnie tym kompleksem leśnym, z takim lasem mieszanym liściastym. Cała idea tego parku rozpoczęła się od tego, że był kompleks leśny, naturalny, taki nawet wartościowy przyrodniczo, jeszcze z okazami ptactwa, które też było taką argumentacją, żeby ten park ustanowić. I cała rzecz polega na tym, że decyzja wojewody w postaci zarządzenia zastępczego o uchyleniu dwóch paragrafów uchwały, czyli decyzja praktycznie kwestionująca zmianę granic tego parku, jest decyzją...
Blokująca de facto też możliwość inwestycji.
Tak? Jest decyzją prawną, a nie polityczną. Dlatego, że ustawa o ochronie przyrody ustanawia konkretne warunki, po spełnieniu których można tylko w takich sytuacjach zmieniać granice takiego parku, czyli likwidować zespół przyrodniczo-krajobrazowy na jakimś obszarze.
Tak, nie działa to trochę w tą stronę, że jeśli można było powołać zespół krajobrazowy jedną uchwałą, no to też pewnie jedną uchwałą można go w jakiś sposób ograniczyć. To jakby to znaczy, logika pokazuje. To znaczy, skoro można było w jedną stronę, to pewnie można w drugą.
Jakieś też powagi organów władzy, tak? Rady Miasta, prezydenta, tak? No bo 23 radnych zaledwie parę lat temu podniosło rękę, mało tego, podpisało się pod projektem uchwały, a potem głosowało za ustanowieniem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. No można powiedzieć, że to było przedwczoraj, tak? Więc nagle ktoś dochodzi do wniosku, że to nie była poważna decyzja, nieprzemyślana.
Może nie idźmy tak daleko, bo jakby nie chodzi o to, żeby zlikwidować cały teren, tak? Tylko mówi się o tym, żeby wyjść na przeciw oczekiwaniom części mieszkańców.
Bo to jest argument tych, którzy chcą zlikwidować park na tym obszarze, że to jest tylko 0,8 hektara. Ale cała geneza w ogóle tego pomysłu, żeby utworzyć ten zespół przyrodniczo-krajobrazowy, było to, żeby usankcjonować to, że jest taki unikatowy obszar, który dochodzi tym całym kompleksem zieleni do zabudowy mieszkalnej. I to jest taki fenomen Zielonej Góry, tak? Że mieszkańcy bezpośrednio optują obcują z przyrodą, która jest na zewnątrz.
I no, mamy wiele takich miejsc w Zielonej Górze. U mnie na osiedlu jest identyczne, wie pan. Ja wychodzę i mam las, 20 metrów, tak? Więc
o tym mówimy.
Jest takich miejsc
trochę
więcej.
Właśnie, ale w innych miastach jest to wielką rzadkością, czy wręcz w ogóle nie ma takich miejsc. I to jest wyróżnik i wielki walor naszego miasta, że u nas są takie miejsca. I jakby ja pamiętam dokładnie, jak mieszkańcy przygotowywali się do złożenia tego, bo to z udziałem mieszkańców ten projekt, radni podpisywali, tak, ale mieszkańcy
wyszli z inicjatywą.
Byli bardzo aktywni przy zapisach i przy ustanowieniu obszaru tego, jego granic wtedy, kiedy tworzono ten projekt uchwały i załącznik w postaci mapy. I jakby geneza ustanowienia tego parku była taka, że przede wszystkim należy chronić ten obszar, który jest tuż przy tej zabudowie mieszkalnej, jako najbliższy tej zabudowie i najbardziej wartościowy. I dopiero na pewnym etapie procedowania ktoś zaproponował, że skoro już taki park powstanie, to jeszcze powiększmy go o ten kompleks leśny, który przylega do
no i co do tego pewnie zabudowy. Nikt nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, jeśli chodzi
też
o kompleks leśny.
Był jeszcze inny taki podobszar proponowany, ale on w końcu zrezygnowano z tej dodatkowej części. Było to przedmiotem dyskusji, ale nie było żadnym przedmiotem dyskusji, czy powinien być objęty granicami tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego obszar tuż przy wieżowcach. Wręcz odwrotnie. To był obszar w ogóle niekwestionowany na żadnym etapie i on dał początek w ogóle
no
tej
dobrze,
idei.
No dobrze, a teraz załóżmy hipotetycznie teraz, sytuację, że pojawia się grupa
wszyscy
mieszkańców.
Wszyscy się zgadzamy, tak, i wręcz wtedy ówcześni radni i władze miasta to dyskontują, tak? Przedstawiają się jako ci, którzy po pierwsze słuchają mieszkańców, a po drugie...
No przeprowadzili ankietę wśród mieszkańców.
Nie. Mówię o uchwale o ustanowieniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Więc przedstawiają się jako ci, którzy słuchają mieszkańców, jako ci, którzy też rozumieją te potrzeby obcowania z przyrodą i ochrony przyrody i takiej wrażliwości na środowisko, w którym mieszkamy.
Wie pan, co do tego nie ma w ogóle wątpliwości.
I w pewnym
tak?
momencie, no z takich powodów trochę powiedziałbym niestety PR-owych, tak, że ktoś stworzył taki projekt mega parkingu w mieście, tak, i to ma tak trochę medialnie
Ale nie myśli pan, że to wpływa realnie też na komfort życia mieszkańców? Bo oczywiście, obcowanie z naturą jest jak najbardziej rzeczą komfortową, bez względu na to, czy mówimy o Władysława IV, czy o jakimkolwiek innym miejscu. Wszyscy cieszą się, jeśli mają gdzieś blisko Zieleń, zresztą mieszkańcy artykułują to bardzo mocno. Natomiast z drugiej strony też artykułują, że oto nie mają gdzie parkować. I oprócz tych osób, które zdecydowanie są za tym, żeby nie powstało tam nic, żeby było wszystko zgodne z tą uchwałą dotyczącą terenu objętego ochroną, cennego przyrodniczo, no są też tacy, którzy mówią, a może pójdźmy na kompromis i...
Nie, to nie jest kompromis.
Dla jednych jest, wie pan. Ale nie możemy powiedzieć, że wszyscy byli
tak,
za tym. Ale
że
nie...
kompromisem ma być tak, mamy zabawkę, tak? Kupiliśmy sobie nową zabawkę, bawimy się nią 3 lata, tak? I po 3 latach no, ona nam się znudziła.
Ale chce mi pan powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkali w tamtej okolicy, powiedzieli gremialnie, tak chcemy, żeby to było objęte i nigdy nic tam nie powstało?
Panie redaktorze, no a Rada Miasta kilkanaście czy kilkadziesiąt uchwał przyjmuje, tak?
A potem je niejednokrotnie zmienia,
i teraz jest
poprawki
pytanie,
wprowadza.
Tak? Czy odnośnie każdej uchwały wszyscy mieszkańcy jakby wiedzą, że w ogóle jest taka uchwała?
I no czy, właśnie, czy wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że taką uchwałę wtedy państwo procedowaliście?
No, jeżeli wtedy zebrano 1600 podpisów za ustanowieniem tej formy ochrony przyrody przy samych budynkach mieszkalnych w takich, a nie innych granicach, to już naprawdę... Ktoś, kto chyba wyjechał w delegację, może nie wiedzieć.
No ale wie pan,
że jest taka...
Z podpisami,
jest
z podpisami
taka
bywa bardzo różnie.
Podpisy,
oboje wiemy, jak się je zbiera.
Podpisy były zbierane wtedy z numerami PESEL, z imionami,
wszystko,
z nazwiskami.
Wszystko w porządku.
Z adresami, więc... I co ważne, I tu jest ta różnica pomiędzy sytuacją tego ostatniego zbierania podpisów i tego zbierania wtedy. Wtedy, kiedy ustanawiano zespół przyrodniczo-krajobrazowy, podpisy zbierali mieszkańcy, osoby stamtąd. Osoby, które się same zorganizowały i same znały sytuację i same zainicjowały tę sytuację, tak? I włożyły wiele pracy w rozpoznanie takie merytoryczne, prawne tych aspektów.
Wszystko w porządku i chwała im za to.
Które znają się wzajemnie jako sąsiedzi, jako ci, którzy się spotykają w tym parku na spacerach i tak dalej, i tak dalej. I różnica jest taka, że teraz jak zbierano podpisy, to tych podpisów nie zbierali mieszkańcy. Tak?
Przyszli ankieterzy, po prostu, którzy...
Przyszli ludzie, no, można powiedzieć, w cudzysłowie, na zlecenie miasta, na zlecenie urzędu.
No tak? Tak to bywa z ankietami.
Więc jakby przeciwstawia się spontaniczną, autentyczną akcję mieszkańców.
Ale to jest trochę na wyrost, co pan mówi, bo to nie jest przeciwstawianie.
W obronie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
Ale panie Kazimierzu, to nie jest przeciwstawianie.
Ankieterom, urzędnikom, tak, którzy wychodzą... I wręcz się eliminuje mieszkańców z tego procesu, tak? Jako tych, którzy mają pecha, bo mają inne zdanie.
Ale przecież zapytano, ale zapytano między innymi pewnie tych samych mieszkańców. No skoro pan mówi, że 1600 osób.
Zapytano, bo to
czy
wynikło
jeden z wariantów,
również
tak?
Z takiej cztery warianty dyskusji na tym wzgórzu właśnie przy ulicy Władysława IV w tym zespole przyrodniczo-krajobrazowym. Zapytano się tak, czy jesteś za parkingiem, punkt pierwszy, czy jesteś
parkingiem, za parkingiem wariant A, B, C, albo nic nie robimy.
Czy jesteś za parkingiem na wzgórzu przy Władysława IV? Drugie pytanie. Czy jesteś za parkingiem na wzgórzu przy Władysława IV? Trzecie pytanie. Czy jesteś za parkingiem na wzgórzu Władysława IV? I czwarte pytanie. Czy jesteś przeciwko parkingom? Tak? Więc tak sformułowana ankieta.
No tak, ale to,
nie dała.
Ale teraz trochę oszukujemy. Teraz trochę oszukujemy.
Nie, tak dokładnie ankieta wyglądała.
Nie, wszystko w porządku, tylko do każdego pytania dołączona była mapka, która mówiła o tym, jaka będzie ewentualna ingerencja.
Tak,
czyli wariant A, wycinamy
uwagę,
14 drzew.
Proszę uwagę na socjotechnikę, panie redaktorze, tak? Trzy wersje wyłącznie dotyczące ingerencji w park, wyłącznie. I w sytuacji jednak potrzeby miejsc parkingowych, czwarta alternatywa, że jak nie chcesz w parku, to w ogóle nie będziesz miał parkingu. To jest manipulacja.
Ale jak się to ma teraz do tych 1600 osób, które się tam podpisały?
A nie mieszkańców.
Ale wie pan, no jak to się ma do tych 1600 osób? No, skoro teraz zapytano teraz osoby i 90% mówi chcemy.
1600 podpisów od mieszkańców.
Ale pan też mógł się tam podpisać, czy nie? Mógł?
Wtedy?
Ja mogłem, a mieszkam
tak,
w innej części.
Były adresy i
no, wszyscy mogli.
Z tego co wiem, to mieszkańcy chodzili.
Ja nie wiem, czy ktoś weryfikował, czy 1600 osób było stamtąd. No ale dobra,
wśród sąsiadów, no bo to jest najprostsze, tak?
No tak.
Iść od.
Ale można też kogoś z rodziny poprosić, tak, kto mieszka na drugim końcu miasta.
O wiele szybciej idzie. I teraz. Pytanie pana redaktora było...
No było takie, no skoro teraz przepytano tyle i tyle osób, a wśród nich miałoby być te 1600, to
tak,
one mogły się wypowiedzieć.
1600 z osiedla, tak, z osiedli, bo tam jest jeszcze przy obecnej... Jeszcze,
no w porządku.
Jeszcze takie sąsiednie osiedle, więc to były podpisy zbierane przez ludzi stamtąd.
Ale my się nie rozumiemy.
A potem... Podpisy, większość podpisów, tych, na które pan redaktor się tak chętnie powołuje...
No nie chętnie, tylko przedstawiam fakt, no były zebrane, tak?
No więc fakt jest taki, że zebrano je w szkole podstawowej, gdzie w tej chwili jest ogromna ilość dzieci z całego miasta, bo to środowisko tej szkoły cały czas to podkreśla. W szkole podstawowej w tej chwili być może wynika to z tego, że to jest dobra szkoła i rodzice chętnie przywożą dzieci do tej szkoły. Około 400 podpisów było z grupy mieszkańców Zielonej Góry, zupełnie niezwiązanej.
No podejrzewam, że dokładnie tak samo jak przy okazji tamtych 1600 podpisów, więc, tak? No pewnie też tam była część osób niezwiązanych.
Tutaj to jest różnica. Dlatego, że tu przede wszystkim, jak było 1600 podpisów, zbierano w wieżowcach i na osiedlu.
A teraz nie było ankiet w wieżowcach? No ja słyszałem, że były właśnie w wieżowcach.
Mniejszość tych ankiet, czyli około 300, było zbieranych w wieżowcach, ale te ankiety nie pokazywały alternatywy, którą od lat również w formie pisemnej, w formie pism kierowanych do urzędu, zapytań radnych, również moich, nie pokazywały alternatywy. Więc było tak,
Albo budujemy, albo nie budujemy.
Dobrze, niszczymy. Ale nie... Jedyną alternatywą, jedyną szansą na to, żeby było nowe miejsce parkingowe, jest zniszczenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
Wycięcie 14 drzew.
I teraz tak.
Musimy kończyć, bo została nam minuta dosłownie.
Więc to jest tak. Bo pan redaktor podkreśla, że brakuje miejsc parkingowych, tak?
Oczywiście, ale, wszędzie brakuje. Ale w całej Europie brakuje miejsc parkingowych.
Chcę powiedzieć tak. Pomysł, żeby ulica Bohaterów Westerplatte była ulicą parkingową. Jest taki pomysł? Jest. Prawda? Żeby była ulicą trzypasmową, tak? Bo jest dużo samochodów, bo tyle samochodów.
No wszystko w porządku, natomiast nie jest i wiadomym jest, że na razie nie będzie.
Chodników, tak? Więc nie jest tak, że każdy... Bo stwarza się wrażenie, że każdy pomysł parkingowy to jest realizacja jakiegoś niezbędnego.
Ja zadając panu pierwsze pytanie w tym temacie, zaznaczyłem od razu. Mówiono o tym, zresztą mówił też tak Jacek Budziński, pański kolega, że będzie część osób zadowolonych i część niezadowolonych. I tutaj sytuacja jest w tej chwili identyczna. Część osób będzie zadowolonych, a część będzie niezadowolonych. Bez względu na to, w którą stronę by to poszło.
Rozwiązanie, jakie mogłoby mieć miejsce, w ogóle nie narusza granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Można ulokować parking, który jest potrzebny rodzicom dzieci, które przywożą dzieci do szkoły.
Bo pamiętam, kiedy mówiono o tym parkingu, to też wyszło na to, że nie można. Parę lat temu. Dobrze, zostawmy, bo to historia. Naprawdę musimy kończyć.
W miejscu poza granicami parku, ale wtedy nie byłby to parking, mega parking na 100 miejsc, tak? Czy na 200 miejsc, tylko na kilkanaście miejsc przyjeżdża rodzic, zostawia na chwilę samochód, odprowadza dziecko do szkoły i wraca, tak? Natomiast w osiedlu jest bardzo dużo miejsc.
Chociaż wielu mieszkańców tego osiedla, parkingi. Panie Kazimierzu, trzeba powiedzieć też absolutnie szczerze, bo rozmawiałem tam z tymi mieszkańcami, którzy mówią, że mają problem z zaparkowaniem, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i chcieliby mieć gdzie indziej.
Moi sąsiedzi mają i ja mam problem z parkowaniem.
Ja mam podobnie.
To, co robimy z ulicy Ale
ja tego nie zestawiam. Panie Kazimierzu, ostatnie słowo, bo nie bez sensu się przekrzykujemy. Powiedziałem na samym początku, będą osoby niezadowolone i osoby zadowolone. Ja nie wartościuję, które mają rację, bo ja tam nie mieszkam i tam nie jeżdżę.
Rady Miasta, ale tych niezadowolonych byłoby o wiele mniej, gdyby prezydent miasta i niektórzy radni
być może, tego nie wiemy.
Posłuchali i uwzględnili propozycje nowych miejsc parkingowych.
To już są dywagacje, bo naprawdę, nigdy nie będzie tak, że w grupie tysiąca osób zadowolimy absolutnie wszystkich, ale to jest temat na osobną historię. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.